Cześć wszystkim, dzisiaj w podsumowaniu 41 tygodnia Dominik i...
Marta.
Tak jest, a program ten możemy nagrywać dzięki wsparciu naszych sponsorów, czyli Baltic Hub, największy terminal przeładunkowy na Bałtyku, Balticon, w sumie największy operator depotowy, jeden z największych przewoźników w Polsce, specjalizujący się w reeferach, EQ Worldwide, czyli co-loader ładunków drobnicowych, jeżeli ktoś czegoś nie może, to oni na pewno pomogą, i AC Porad, czyli najlepsza agencja celna, która zawsze znajdzie rozwiązanie. A za nami kaczka, zaczynając trochę inaczej niż zwykle.
Właśnie, bo ostatnio kończyłeś chyba tym, że zapraszamy na kaczkę, czy widzimy się na kaczce. Już się zobaczyliśmy na kaczce. Jak to było w centrum świata portowego w Polsce, w Gdyni?
Tak jest. Impreza odbyła się od 2009 roku. Bierze w niej udział, jak czytamy na stronie organizatorów, czyli wydawnictwa na miary, ponad 2000 gości. Zaproszonych jest blisko 200 firm z tak zwanej szeroko rozumianej branży morskiej. Ale impreza była bardzo udana. Bardzo duża część, widziałem, uczestników bawiła się do wczesnego ranka. Co prawda nie w stolicy, że tak powiem, polskiej gospodarki morskiej, ale w stolicy polskiej imprezy, czyli w Sopocie, ale tak, ale w każdym razie branża się integrowała bardzo dobrze.
No i świetnie. I o to chodzi głównie na kaczce, bo o co innego.
Tak jest. No przecież nie będziemy tam rozmawiać o stawkach, o których teraz możemy opowiedzieć. No właśnie, patrzymy na stawki, staweczki, jak to mówi Sebastian.
I widzimy, że wszystko na czerwono, prawie wszystko na czerwono, także ja już się nawet nie przyglądałam bliżej, bo jak już widzę, że wszystko się nam tutaj pali, to co my tutaj możemy o tym powiedzieć? Właściwie mamy dwa zielone, czyli dwa wzrosty, jeden na trasie z Chin do Europy Północnej, ale ten wzrost o 29 dolarów, cały czas stawka, jakby średnia stawka jest poniżej 1000 dolarów, 946, także no nisko, jeszcze wzrost mamy 49 dolarów na trasie Chiny do Północnej Ameryki na zachodnie wybrzeże. No i na tym możemy zakończyć, bo cała reszta to są spadki.
Tak, właśnie. I tak się zastanawiałem, wiesz, bo zawsze w tym okresie czasu, że tak często mówimy, te stawki tuż przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy dzieci czekają na świętego Mikołaja i na prezenty, zawsze jakoś tak szły do góry, prawda? Armatorzy zacierali ręce, mówili, że nie ma miejsca. No a tutaj się okazuje, że jednak stawki cały czas stoją w miejscu, bo faktycznie sytuacja na rynku jest raczej, powiedziałbym, taka niewesoła. Patrząc też z perspektywy cen bunkru i notowań bunkru, bunkier zaczął powoli iść w dół. Ostatni tydzień właściwie utrzymał się na podobnym poziomie. Jeżeli chodzi o znowu notowania ropy naftowej, to tutaj też wielkich zmian nie ma. Mamy z dostawą na grudzień 86,21 dolara, na styczeń 85,17, na luty 84,35. Czyli można powiedzieć, że też za dużo się nie zmienia, a wszystkie indeksy, które publikują szanowne i szacowne instytucje, pokazują, że de facto indeksy stawkowe jeszcze tak idą cały czas prosto i spadają, nie? Nawet w ostatnim czasie, bo co my mamy tutaj? Mamy CCFI, czyli mamy na przykład podaną informację o tym, jak wygląda ten wskaźnik, on no, spadł prawie trzykrotnie, nie? Od zeszłego roku de facto.
Od zeszłego roku, tak. No nawet jak spojrzymy sobie, tak patrząc, bo w ostatnim tygodniu nie podają danych, nie wiem, czy to przez co jest przyczyną, że akurat tych danych nie mamy, ale widać za tydzień poprzedni, no to rzeczywiście 850 jednostek, bo nie wiem, czy to są jednostki, czy waluta. Rok temu, w tym samym czasie, 2300. No, to już są takie spadki, które widzimy od kilku tygodni w tych porównaniach, jakby, że to jest tak około 4 razy mniej niż rok temu. 3.
No tak, i to widać. Słuchaj, ale tak, patrząc sobie z perspektywy tego, co się ostatnio działo, no to chciałem przeskoczyć do jednej takiej wiadomości, która wydaje mi się, że jest dosyć ciekawa, a chyba została tak pominięta. I zanim przejdziemy do takiej naszej normalnej dyskusji, w której będziemy podsumować tydzień, Wiesz, to co rzuciło mi się bardzo mocno, że tak powiem, na oczy, tak, czy tudzież na uszy, w zależności od tego, czy się czyta, czy się słucha, to mamy informację o tym, że Unia Europejska, czy Europejska Komisja przyjęła właściwie regulacje prawne, które mają, można powiedzieć, już w tej chwili zakończyć coś takiego, co się nazywało Consortia Block Exemption Regulation, CBER. I teraz chodziło o to, że wdrożona w latach właściwie od 2009 roku CBER, tak, pozwalało armatorom na wchodzenie w alianse oraz na zawieranie umów VSA, czyli Vessel Sharing Agreements, można powiedzieć bez przestrzegania, czy bez obserwacji, bez samo, jak to się ładnie mówi, samoregulacji?
Samoregulacji.
Czy też, tak, samoregulacji, jeżeli chodzi o przepisy antytrustowe. Było to krytykowane szczególnie przez środowisko spedytorów, czasami również przez klientów bezpośrednich, kiedy można powiedzieć, te zwolnienia powodowały, iż armatorzy mogli w pewien sposób zaburzać tutaj, że tak powiem, otwarty rynek, tak? I o ile w większości innych przemysłów tego typu regulacji nie ma, o tyle w tym przemyśle shippingowym te regulacje utrzymały się bardzo długo. I teraz te zaadoptowane w 2009 roku regulacje mają zostać zakończone 25 kwietnia 2024 roku. No i tak się zastanawiam, co możemy na ten temat powiedzieć?
No co, to oznacza jakby w dużym skrócie, że konsorcja, które teraz były zawarte, czy są, właściwie nie wiem, czy to będzie działało na te konsorcja, które już są, ale przypuszczam, że tak, będzie to oznaczało, że one podlegają po prostu pod unijne przepisy antymonopolowe, które mają jakby zastosowanie do wszystkich sektorów gospodarki. I tutaj też będą miały teraz zastosowanie do tego sektora morskiego, do sektora właściwie, do tej grupy armatorów i oni też będą musieli zwracać na to uwagę, że jakby tworzenie takich monopoli, nie wiem, chyba nie będzie w takim razie możliwe na terenie tworzenie. Jakby oni na terenie Unii, nie wiem, czy tworzą te monopole, czy w którym miejscu świata, ale no to będzie miało w każdym razie wpływ na funkcjonowanie prawdopodobnie tych monopoli na terenie Unii. No to jest to, co chyba od jakiegoś czasu, o czym mówił PISIL i też wskazywał na to, że z ramienia spedytorów też z Polski jakby ubiega się o to, żeby ten monopol armatorów ukrócić w którymś momencie, bo to było taką niezdrową konkurencją, właściwie no, narzucaniem warunków współpracy.
No właśnie, bo idąc za Larsem Jensenem, który będzie naszym gościem zaproszonym na wydarzeniu ETA FM.
Ha, właśnie.
Właśnie. Także będziemy mieli wszyscy okazję zobaczyć i poznać Larsa Jensena, posłuchać tego, co ma do powiedzenia. Jest to jeden z, właściwie można powiedzieć, takich liderów opinii, ale też i fachowców naszej branży. Więc już niedługo będziemy mogli się z tym zapoznać. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o Larsa, Lars mówi o tym, że dokumentów, czy też powiedzmy takich konsorcjów, które zostały utworzone, jest ponad 43. Jego zdaniem nie będzie potrzeby, że tak powiem, tutaj rozwiązywania ich natychmiast, natomiast będą one, tak jak powiedziałaś, musiały, że tak powiem, przestrzegać tych przepisów unijnych antytrustowych. I to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana jest pewnie taka, że de facto no, armatorzy będą mieli dosyć dużo przed sobą, no bo pamiętam, że swego czasu, kiedy jeszcze pracowałem w biurze jednego u armatorów, były takie, że tak powiem, momenty, w których pojawiały się downrates i oznaczało to tyle, że po prostu przedstawiciele antytrustowi desygnowani przez Komisję Europejską robili takie rajdy właśnie o wschodzie słońca, jak to się ładnie nazywa, pewnie stąd ta nazwa, i przeglądali dokumenty, czy one są zgodne z prawem unijnym, i to były wtedy te absurdalne momenty, czasami absurdalne, bo na przykład armatorzy wydawali dyspozycję, że na przykład nie można być na, znaczy to jest taka oczywiście taka przypowieść, ale pojawiały się takie na przykład sytuacje, że niedobrze się fotografować z innymi uczestnikami rynku żeglugowego na przykład, czyli kilku armatorów razem robienie zdjęć było takie, no tak de facto nie widzieliśmy, na przykład jak się spotkaliśmy z przyjaciółmi właśnie z różnych linii żeglugowych, to czy de facto możemy zrobić sobie to zdjęcie, czy też go nie możemy zrobić. Ja wiem, że tak powiem ociera się o absurd, no ale tak to swego czasu wyglądało. Ciekawe jestem jaki to może mieć dzisiaj wpływ. Pewnie ciężko będzie uzyskać jakąś informację od armatorów, bo sami zastanawiają się, co mogą powiedzieć, no i pewnie jest to sytuacja na tyle delikatna, że pewnie poczekamy, aż pojawią się oficjalne, że tak powiem, informacje, które armatorzy czy też biura przygotują do tego, żeby lokalni przedstawiciele mogli o tym powiedzieć, ale mam nadzieję, że troszeczkę więcej będzie wiadomo już niedługo. No tak. Słuchaj, a wracając...
No tak, ja się zastanawiam, jakie to będzie miało też wpływ na rynek i jakie to będzie miało skutki dla rynku, bo to był też jeden z tematów, o którym rozmawiałam z jednym z kolegów na kaczce, tak a propos. I no i jakby opinie są różne i pomysły są różne. Ja jestem ciekawa, co będzie faktycznie, co to wywoła jakby dalej dla naszego i dla polskiego, ale też dla takiego ogólnoeuropejskiego rynku i też stawy.
Posłuchaj, bo w sumie można sobie wyobrazić tak, że jeżeli nie będzie można, że tak powiem, czy trzeba będzie przestrzegać tych wszystkich przepisów antytrustowych, to może się okazać, że ci duzi gracze jakoś sobie dadzą radę, prawda? Bo ostatnio zdaje się wyciekły wyniki grupy MSC,
właśnie.
Prawda? I tam się pojawiły jakieś takie biliony, można powiedzieć. Ile tam było tego miliardów? 36 miliardów?
36 albo 38, nie pamiętam dokładnie. Prawda? No, na pewno parzyściej 36 albo 38, które z tych liczb.
Tak, także
miliardów,
ciekawe, że
dolarów.
Największa tajemnica największego armatora, który nigdy nie podaje swoich wyników, wszyscy się domyślają, akurat wyciekła teraz, no ale tak się złożyło, że dowiedzieliśmy się, że zarobili tyle, co po niektóre państwa w różnych regionach świata. Natomiast...
Ale chyba nikt nie jest zaskoczony.
Nie, raczej nikt nie jest zaskoczony. To tajemnica Poliszynela, że było dobrze. U wszystkich, u niektórych po prostu lepiej.
Nikt się nie zdziwił, tylko kwestia po prostu wielkości tej liczby.
Tak jest, no i wiesz.
A że była ogromna, no to... Już wiedzieliśmy chyba od zawsze.
No tak, no i teraz wiesz, teraz pytanie na przykład, czy, bo tak, duzi pewnie będą w stanie sobie poradzić, bo, że tak powiem, zakumulowali wystarczająco pieniędzy, mają dużą flotę, są w stanie wejść w porozumienia, które będą spełniać te normy, ale pytanie, co z tymi wszystkimi mniejszymi operatorami, nie? Którzy mają zbyt małą flotę, można powiedzieć, że postawili wszystko na jedną kartę, rozbudowali ją, okej, okay, ale to znaczy, że się zadłużyli bardzo mocno. No i teraz ciekawe, jak to będzie wyglądać, no bo de facto alianse mamy trzy. Pojawiły się, no jeszcze mamy trzy, bo zaraz się MSC z Merskiem, czyli 2M rozpadnie. Natomiast de facto mogą być takie sytuacje, moim zdaniem, że o ile nie będzie, czy tworzenie aliansów będzie trudniejsze, czy tak będzie, czy nie, to jeszcze zobaczymy, bo to jest jakby tylko takie domniemanie. O tyle na przykład może też pójść drogą ONI, prawda? Gdzie trzech armatorów, którzy de facto no nie są za duzi, w kontenerach oczywiście, bo w bulku i w przewozach samochodowych zupełnie inaczej, no ale trzech powiedzmy japońskich armatorów się dogaduje, tworzą jedną firmę. No i na przykład masz jedną firmę, która de facto już nie będzie podlegała tym przepisom, no bo to jest jedna firma.
No tak.
Więc może będzie taka konsolidacja. Może będą nowe przejęcia na rynku na przykład dla... są ci mniejsi armatorzy, o których się często mówi, że będą celem przejęć. Ostatnio była mowa o tym, że Hyundai Merchant Marine miał zostać przejęty, prawda? Mhm. Ale rząd Południowej Korei, zdaje się, pogroził swoim palcem, powiedział nie. To jest, to absolutnie nie wchodzi w grę. No i pytanie, co się będzie działo dalej, prawda? A ze stawkami, no też... No dobrze, dobre pytanie.
Ja właśnie słyszałam też w czasie tych rozmów takie opinie, że to dobrze, że będzie konkurencja większa na rynku, że mali armatorzy będą teraz mogli jakby konkurować z tymi dużymi. No, ja bym tak się jakoś nie cieszyła, bo też spójrzmy na to, co się dzieje na tych głównych tradach, czy jakbyśmy chcieli puścić sobie taką linię z Azji do Europy, to jest kwestia w dużej mierze wolumenu, a sam mały armator nie nazbiera wolumenu na swój statek. On po prostu z kimś musi wejść w tą kooperację, także tu się koło zamyka i w jakiś sposób, i tak będzie moim zdaniem trzeba dojść do tego, żeby w jakiś sposób właśnie skonsolidować różnych graczy, żeby przynajmniej w czasach, kiedy tego wolumenu nie ma za dużo, wypełnić sobie statki, tak jak zawsze powtarzałeś, tak minimum 80%. No, moim zdaniem to jakby nie jest plus dla małych armatorów, przynajmniej w tej kwestii konkurencyjności dla nich, że oni teraz się wybiją. No, wydaje mi się, że nie. Po prostu trzeba będzie jakoś przeformułować rynek sposób. No, w sposób taki, który oczywiście będzie zgodny z tymi wytycznymi Unii. No ale na pewno to nie będzie teraz tak, no na pewno tak mi się wydaje, bo trudno powiedzieć, co będzie na pewno, że nagle mniejsi armatorzy tutaj będą wpływać i szaleć i każdy będzie na podobnych warunkach, no myślę, że nie.
Czyli mówisz, że nie mamy się w Polsce spodziewać kolejnych bezpośrednich zawinięć, tym razem armatorów, którzy nawet nie mają dużych jednostek, którzy...
No jakby patrząc na to, co się dzieje do tej pory na rynku, no ciężko by chyba było, nie? No w każdym razie na pewno teraz byłoby ciężko. Co będzie w przyszłości? No nie wiem, może znowu wolumeny będą takie, że jakiś Van Hai do nas będzie przypływał sobie ze swoim małym statkiem, jakiś siedmiotysięcznikiem z Chin.
No właśnie, one mają takie fajne nazwy, nie? Bo to na przykład właśnie niektórzy armatorzy mają nazwy takie raczej cyfrowe, czyli na przykład Van Hai 5721.
No, wiesz, jakaś magia liczb. Tak. Magia liczb, widocznie to coś znaczy, na co my nie zwracamy uwagi. Dla nas lepiej nazwać statek Laura niż Van Hai 2800 tam.
No właśnie, 500, no bo nie? Statki to kobiety i to jest wspaniałe w tym biznesie i za to go kochamy. Natomiast wiesz, Laura, a propos Laury, słuchaj. Laura, wiemy, że mieliśmy inauguracyjne zawinięcie na terminal GCT w Gdyni. Laura przypłynęła do nas w swojej podróży, że tak powiem, dziewiczej podróży, tak? To się tak ładnie nazywa?
No tak.
Maiden
tak.
Call. No właśnie. I teraz statek ten został według informacji z Maerska, został właśnie przeznaczony do obsługi nowego serwisu pomiędzy Bremerhaven, Szwecją i Danią. Statek ma 2100 TEU pojemności. Jest pierwszym z serii. Natomiast na tą chwilę będzie chodził pomiędzy Bremerhaven, Helsingborgiem, Halmstadt, Gothenburgiem, Kalundborgiem i z powrotem do Bremerhaven. Także
spotkamy ją na pewno na Bałtyku u nas, chociaż nie wiem, może jeszcze do nas zawinie, bo zaczyna liniową przygodę pod koniec października dopiero, 28, także mamy jeszcze 2 tygodnie prawie, kiedy może po Morzu Bałtyckim sobie pływać jeszcze w takich nieuregulowanych czy jakichś spotowych wypadach. No, w tym momencie, gdzie ona tam zawijała, był Rotterdam, był London Gateway, Felixstowe, Gdynia, Göteborg i Bremerhaven.
No właśnie. Ja myślę, że to jest wiesz, też taka kwestia promocji, pokazania tego, że jest statek, który jest zeroemisyjny, zero carbon i tak dalej, i tak dalej. I możliwe, że właśnie tak jak mówisz, będzie to wykorzystywane dalej. Zresztą według ostatnich informacji bardzo dużo się dzieje, jeżeli chodzi, prawda, o te statki napędzane metanolem, bo tak tylko skacząc na chwilę do innej części naszego raportu, to mamy informację o tym, że tak, podsumowując akurat w tym wypadku Maerska, który można powiedzieć, że jest pionierem, prawda, jeżeli chodzi o napęd metanolowy, to mamy Laurę Maersk, która pojawiła się niedawno. Później Maersk złożył zamówienie na 12 jednostek 16200 TEU. Później zamówił 6 jednostek 17000 TEU, czyli wcale nie tych największych, nie? Tylko takich właśnie pomiędzy tymi statkami troszeczkę mniejszymi, a tymi największymi, czyli jakby zapełnia tą dziurę. Później znowu w czerwcu Maersk zamówił kolejne 6 statków 9200 TEU. Później pojawiła się informacja o tym, że Maersk chce zamówić właśnie statki wielkości prawie identycznej do tych statków Winter Palace, czyli tych V-class, jak to się popularnie mówi, które bardzo często teraz zachodzą na Baltic Hub. I tych jednostek ma być 15, pojemność 3,5 tysiąca TEU. No, co powiem szczerze, jest taką jaskółką, nie? Bo zawsze mówiliśmy o tym, że LNG, że skrabery, okej, metanol gdzieś tam się pojawiał, a tutaj nagle pach.
Tak,
nie?
Tak. Skoro już o tym rozmawiamy, w piątek poza kaczką jeszcze było forum gospodarki morskiej, na którym rozmawialiśmy też o tym biznesie portowym, o logistyce morskiej, akurat u nas w panelu o tej logistyce morskiej. Mieliśmy okazję porozmawiać też o tych, o nowych technologiach w żegludze. No, jakby te laura sama w sobie i to, co się dzieje na rynku tej ekologii, czy tego Green Dealu w żegludze, to jest temat mi ostatnio bliski, także tak jak mówisz, podsumowując, to jest 25 statków w sumie teraz w order booku Maerska, jeden w użyciu, 24 w zamówieniu, plus teraz te 15, które zostało zaanonsowane jako te 3,5 tysiąca TU. To jest coś takiego, co się do tej pory nie wliczało do statystyk, ale to jest sam Maersk, ale mamy jeszcze innych operatorów, no którzy też, tak jak mówisz, z jednej strony idą w LNG, drudzy idą w metanol. Jakby w ogóle w całości zamówień na rynku statków na metanol jest 150 teraz. Jest 150, różni armatorzy różnie zamawiają. Przypuszczam, że to są nie tylko, bo jakby do szczegółowych danych nie udało mi się dotrzeć, na co się dzieli to 150. Jakby dotarłam do tego, że i Evergreen ma 24 zamówienia na 16-tysięczniki, CMA raczej tutaj idzie w LNG, ale też oni na metanol w jakimś swoim stopniu też stawiają, ale mamy i ONI 10 statków, i COSCO razem z OCL-em 12, 24 tysięczników, także oni już w największe statki napędzane na metanol idą. Także w tym momencie jest jeden w operacji, 150 w zamówieniu, ale w porównaniu do LNG mamy 60 statków LNG kontenerowych w operacji i 204 w zamówieniu, także powoli ten metanol goni LNG. A skraberów, o których wspomniałeś, jest w operacji 1243 dokładnie, z takich statystyk DNV, które można sobie pobrać z ich strony. Także tutaj jest jeszcze sporo do dojścia, jakby do dogonienia tych skraberów. No poza tym jakby nie tylko statki na alternatywne paliwa, czyli nie tylko na LNG, nie tylko metanol, nie tylko amoniak, bo to też z tego, co jakby nie tyle statki już na amoniak napędzane są produkowane, ale są tak zwane amoniak ready, czyli tutaj też ONE, czyli ONI idzie w tą stronę, żeby swoje statki już przygotowywać, żeby one były metanol i amoniak ready, żeby w razie czego można było już tą technologię wykorzystać, ale cały czas też, tak jak wiemy, tak jak w ostatnich wypustach, na przykład MSC, cały czas wychodzą statki na konwencjonalne paliwo ze skraberami, także no, w różną stronę idą armatorzy, jedni w technologię, inni jeszcze no, cały czas w konwencjonalne paliwo, no bo jednak to też jest po prostu pewnie tańsze. Nie?
Widzisz, bo też czytając na stronie, akurat tutaj mamy raport Alfa Linera, przez pierwsze 9 miesięcy tego roku zamówiono 187 jednostek kontenerowych, z czego, żeby było śmieszniej, mamy informację tak. Po pierwsze, że jest to 1,75 miliona TEU dodatkowej capacity, gdzie wydawałoby się, że w momencie, kiedy biznes nie idzie tak, jakby sobie armatorzy tego życzyli, no jest to taki trochę krok ciekawy, no ale z drugiej strony wymuszają na nich te zakupy, właśnie nowe przepisy związane z redukcją CO2 i bycia, że tak powiem, bardziej, jak to się ładnie mówi, environment friendly. Z czego to właśnie, o czym powiedziałeś, czyli metanolowe, czy napędzane metanolem statki, to jest aż 52% nowych zamówień, a LNG to jest 31% zamówień. Czyli statki, można powiedzieć, te zielone, coś napędzane zielonymi źródłami energii, to jest 83% nowych zamówień. To jest strasznie dużo. Nie? Chyba nigdy nie było tak wysokiego procentu właśnie tych alternatywnych paliw. czy statków napędzanych tymi paliwami zamówionych w jednym okresie.
No tak, tak, to dokładnie. A żeby było ciekawiej, to mamy przecież jeszcze te statki napędzane na, no jedne na baterie, chociaż to akurat nie... No,
Kosk był pionierem nawet, prawda? Tam na rzece Perłowej tak, no, pływają.
No właśnie. Ja tak właśnie, bo tak sobie bazuję na tych statystykach, które DNV opublikował, to bardzo mnie zaciekawiło, bo 6 takich statków już jest w operacjach, a 4 są w zamówieniu, także nie spodziewałam się, ale pamiętasz Zephyr i Burek, tak, które zamówiło 5 statków, co prawda małych, tam około 1000 TU, metanol i wiatr, nie?
Więc czekają na wiatr.
To już czekają na wiatr, wiatr w żagle. I jakby już coraz więcej tych technologii wchodzi do użycia, tak jak Maersk powiedział przy chrzcinach Laury, jakby na razie się skupiają na metanolu, ale chociaż wtedy mówił prezes, że 25 i później zobaczą, 25 statków zamawiają, a później zobaczą. Jak widać, już zobaczyli, po 15 kolejne do tych 25 też zamawiają.
No tak.
A później zobaczą, jaka będzie technologia kolejna dopracowana, użyteczna i którą będzie można wykorzystać. Bo tak naprawdę no to też jest kwestia, o czym zawsze mówię, dostępności paliwa. Nie? Gdzie to paliwo zatankujemy i gdzie ono będzie dostępne i w ilu miejscach na świecie, bo tak jak widzimy Laurę, ona będzie tutaj kursować po Morzu Bałtyckim i bodajże chyba w Rotterdamie ona się, czy w Szwecji, ja teraz nie jestem pewna, gdzieś ona się, w Rotterdamie i w Göteborgu tak. Właśnie, bo tam jest infrastruktura do tego i chyba w Petersburgu, no ale o tym to nie będziemy mówić, że w Petersburgu, bo tam na razie...
Może jest infrastruktura, ale statków nie ma, w każdym razie innych niż chińskie albo rosyjskie. No tak, ale w Rotterdamie pojawiła się właśnie też informacja, że port Rotterdam daje, jak to się ładnie mówi, substantial, czyli takie znaczące redukcje, jeżeli chodzi o koszty zawinięć dla statków oceanicznych, które będą bunkrowały, o ile dobrze tutaj widzę, właśnie albo metanol, albo amoniak. I port twierdzi, że oszczędności mogą sięgać nawet do 500 000 euro. Powiem szczerze, jeżeli zawinięcie statku miałoby kosztować 500 000 euro, to myślę, że port w Rotterdamie byłby portem najrzadziej odwiedzanym w Europie, więc coś mi się do końca tutaj nie zgadza.
No właśnie, od czego to liczą, nie? Bo to też trzeba...
Może rocznie, zapomnieli dodać.
Może też trzeba pomyśleć o tym, że no to bunkrowanie na pewno będzie droższe niż konwencjonalnego paliwa. Raz, że paliwo pewnie będzie droższe, a dwa, że sama utrzymanie infrastruktury, czy stworzenie jej, czy później dalej przekazywanie tego paliwa, no to też będzie trochę inna technologia, więc na pewno na początku to jestem przekonana, że nie będzie takie łatwe, proste i przyjemne i tanie. Ale od czego liczą te promocje? No to też jestem ciekawa. Czy od przewidywanych końcowych kosztów, jakie by były przy normalnym użytkowaniu takiej infrastruktury i tutaj damy wam zniżkę, te 500 000, czy nie wiem, czy od bunkrowania konwencjonalnego paliwa.
No właśnie, to jest piękna sztuka marketingu, prawda? Powiedzieć tak, żeby coś powiedzieć, ale nie powiedzieć. Także w tej chwili zainteresowanych można tylko, że tak powiem, odnieść do strony portu Rotterdam. Słuchaj, ale wracając do Polski, mam nadzieję, że kiedyś też u nas będą tego typu inicjatywy w zarządach morskich portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. No ale patrząc na to, co się dzieje u naszego sponsora Baltic Hub, tydzień 40, mamy podsumowanie tygodnia 40, jeżeli chodzi o operacyjne sytuacje. No i wygląda ona dosyć minorowo, niestety muszę powiedzieć. To znaczy mamy opóźnienia notowane zarówno dla serwisów Ocean Alliance, jak i 2M. I te opóźnienia wykraczają już poza 7 dni, bo mamy opóźnienia 230 godzin, 224 godziny, 258 godzin. Także te opóźnienia są już bardzo duże. I nie są to...
Już nie wchodzą w swoje okienka tydzień później, tylko jeszcze
prawda?
Później.
Tak, no i nie są to opóźnienia statków przychodzących z, że tak powiem, z podróży, bo te statki, ten kto ma widok na Zatokę Gdańską i albo powiedzmy może sobie popatrzeć z biura swojego budynku, no to widzi, że te statki czekają w kolejce, można powiedzieć. Obecnie są dwa statki oceaniczne, które czekają na wejście do portu w Gdańsku w momencie, jak nagrywamy to wydanie. Także można powiedzieć, że tutaj prosimy o chwilę cierpliwości, budujemy dla Ciebie, jest jak najbardziej zasadne, bo faktycznie bardzo dużo się dzieje w Baltic Hubie. Jeżeli chodzi o średni czas składowania kontenerów w tygodniu 40, mamy import, który o dziwo zszedł bardzo mocno w dół, bo do 4,7 dnia, eksport do 8 dni, puste trochę rosną, ale to jestem w stanie zrozumieć. Także generalnie dwell time poszedł mocno w dół. No niestety ilość kontenerów obsłużonych na kolei, właśnie z uwagi na to duże obłożenie placów składowych, na to, że operacje po prostu muszą trwać dłużej, bo musisz ich więcej wykonać, żeby tą samą ilość kontenerów przerzucić. No i pewnie również związane z tym, że mamy też kongestię nie tylko od strony wody, ale również od strony lądu. Mamy 5268 kontenerów, które zostały przeładowane. Okna właściwie tutaj dla aut ciężarowych są prawie wypełnione, natomiast terminal wykazuje, że okna jeszcze są wolne w godzinach od godziny 12 w nocy, czy też powiedzmy od północy do godziny 9 rano. Także tutaj jeszcze można auta przysyłać. Pozostałe sloty widać, że są mocno wypełnione, a średnie obłożenie placu to jest 74%, prawie 75%, więc jest ono bardzo wysokie.
Jest wysokie, chociaż z tego co pamiętam kilka tygodni, 2-3 tygodnie temu, jak nagrywałam bodajże z Mateuszem, to już było w okolicach 80, także też powoli spada, aczkolwiek to cały czas jest wysoka wartość, bo jeszcze musimy pamiętać o tym 8% wyłączeniu placu ze względu
tak
na...
Jest.
Rozbudowy terminala. No ale
tak jest.
W Gdańsku i na terminalu w pewnym momencie się chyba zrobiło
wesoło.
Można by powiedzieć wesoło. Chociaż tak naprawdę wesoło nie było, bo zaczął się jakaś substancja ulatniać z kontenera na statku chyba
tak jest,
to było, prawda? Czy
już statku,
po zdjęciu?
Tak. Z kontenera, który znajdował się na statku przycymowanym do nabrzeża terminala, faktycznie zaczął ulatniać się gaz. I to był to gaz potocznie zwany jako rozweselający. Więc sytuacja...
Także na smutki na Baltic Hubie dla wszystkich pracowników, którzy mają pełne ręce roboty, trochę radości i po prostu uwolnili gazu.
Tak jest, gromkim śmiechom nie było końca.
Tak.
I tutaj...
Śmiechom nie było końca, mimo że nie było wiadomo tak naprawdę, co się ulatnia, więc wesoło nie było, bo trzeba było to jakby zabezpieczyć też i jakby no ewakuować też i załogę, i pracowników, którzy byli w okolicy, bo to nigdy
tak
nie wiadomo, co się może wydarzyć. Nie?
Tak, ale widzisz, ale potlenek azotu, który się wydzielał, oczywiście już wiadomo, co to było, została szybko i sprawnie sytuacja opanowana. Natomiast jak się czytało różne doniesienia prasowe, to miało się wrażenie prawie, że tutaj zaraz będzie wybuch jakiejś bomby czy gazu, bo przekazywane z ust do ust informacje zostały wyolbrzymiane przy każdym podaniu, a tutaj chodziło po prostu o to, że jeden z kontenerów znajdujących się na jednym z statków po prostu się rozszczelnił, zostało to wykryte bardzo szybko. 21 osób zostało ewakuowanych, z czego 15 stanowiła załoga statku. Myślę, że w świetnych humorach doczekali dokończenia pracy. No tak, ale powiedzmy, to jedna z rzeczy. A ostatnio też pojawiła się informacja o tym, że WCL nazwał swój jeden z nowych statków WCL Gdynia. Słuchaj.
No właśnie, tak. To chyba jest informacja z czwartku, tak jakoś wieczorem też widziałam na LinkedInie, że OCL opublikował taką informację, że właśnie nie wiem, chyba już nazwał, czy bo to takie informacje, które przychodzą do nas z daleka, gdzieś tam z Azji, że właśnie ten swój szósty ekologiczny megastatek, czyli o pojemności 24 188 TEU, nazwali właśnie OCL Gdynia. Z jakiego powodu Gdynia? Nie wiem. Może dlatego, że mają biuro w Gdyni. Kto wie? I będą swoimi biurami nazywać poszczególne statki, aczkolwiek pojawiła się też informacja o routingu, jaki będzie miał ten statek. No niestety nie będzie do nas na tą chwilę zawijał do Gdyni. Będzie chyba najbliżej Hamburg, Rotterdam, tak mi się wydaje, bo akurat nie przypominam sobie dokładnie tej informacji. W każdym razie gdzieś tam do Niemiec będzie dobijał. Do nas jeszcze nie. Do Gdyni nie wejdzie na razie, aczkolwiek tak jak Maciej Krzesiński napisał, że jeszcze chwila, tor podejściowy tak pogłębiony jest. I będą zapraszali do Gdyni, a już na port zewnętrzny, kiedy będzie wybudowany, to tym bardziej, także być może kiedyś zobaczymy OCL Gdynia w Gdyni. Zapraszamy.
No właśnie, widzisz, my mieliśmy zawsze Hamburg Express, czy Hamburg był taki pierwszy statek, który wchodził w ramach serwisu G6 jeszcze na terminal wtedy DCT Gdańsk. Nazywał się Hamburg Express. No i teraz, że tak powiem, sytuacja się odwraca, bo nagle OCL Gdynia będzie wchodziła do Hamburga. No,
tak.
Widzisz, to jednak znak czasów. No ale cóż, ale słuchaj, ale odnośnie inwestycji, bo bardzo, bardzo miałem ciekawą podróż właśnie na Baltic Hub i okazję zobaczyć teren budowy te trzy. I to jest świetne, mam nadzieję, że będziemy mogli zdjęcia zamieścić również na naszym profilu ETA.fm. Natomiast zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku bardzo dużo inwestycji jest czynionych właśnie po to, żeby można było te ciągi ładunkowe obsłużyć. No i co dzieje się w zarządzie morskiego portu Gdańsk i dlaczego parkingi buforowe są istotne?
Proszę bardzo.
Zarząd morskiego portu oddał już blisko ponad 1000 miejsc odstawczych. W samym komunikacie mowa jest głównie o zbożu, ale te miejsca odstawcze przecież nie tylko służą dla samochodów, które przewożą zboże. Także powiedz, skąd geneza tej inwestycji?
Pierwsze parkingi powstały, tak jak mówię, 4 lata temu i w miarę upływu czasu do obecnej chwili mamy ich w tej chwili 8 różnych lokalizacji. Jest to w tej chwili mamy ich ponad 1000 miejsc, dokładnie 1040 ciężarówek możemy mieć na terenach portu Gdańsk, a w przyszłym roku oddajemy największy przy ulicy Kontenerowej, będzie to około 10 hektarowej powierzchni, miejsce dla 600 samochodów, 600 ciężarówek.
Tak jest, czyli z powrotem już z miejsc parkingowych wracamy do naszego podsumowania. Słuchaj, ale to chyba nie wszystkie jeszcze wiadomości, które pojawiły się w ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o polskie porty, bo mieliśmy okazję też poczytać na temat portu w Świnoujściu.
No tak, bo przecież my cały czas mówimy o Gdańsku i o Gdyni, ale chyba jeszcze nie mówiliśmy nigdy w jakiejś w szerszej rozmowie o terminalu w Świnoujściu. Może jakiś sygnał kiedyś rzuciliśmy, ale nie do końca, no bo przecież myślę, że nasi słuchacze też wiedzą, jeżeli nie wiedzą, no to dopowiemy, że w Świnoujściu jest planowany terminal głębokowodny, terminal zewnętrzny, który w założeniach jakby portu Szczecin-Świnoujście na wszystkich prezentacjach miał powstać 2025 rok. No wiemy teraz, że to jest nierealne, bo to są informacje, nie wiem, sprzed roku jeszcze takie założenia były. Teraz bodajże 2028 po wyłonieniu generalnego wykonawcy. W tym momencie te plany są, mają być zrealizowane w okolicy 2028 roku. Ale co istotne, port w Szczecinie, Świnoujściu do tej pory czekał na decyzje środowiskowe i w zeszłym tygodniu właśnie się tych decyzji środowiskowych pozytywnych doczekał, także jest zielone światło ze strony środowiska na budowę i teraz czekają jeszcze na decyzje lokalizacyjne chyba, tak? Jakieś.
To znaczy, ja tak zawsze zastanawiam, decyzja lokalizacyjna, czy to będzie w Świnoujściu, czy w Gdyni, czy w Szczecinie?
Czy
nie,
poza.
No to chyba... To chyba chodzi...
Lokalizacyjna dla tak inwestycji, jest. Czyli czy wojewoda na przykład się zgadza na pewno na to, żeby to było w tej lokalizacji, gdzie to ma być.
No, masz rację.
Jeżeli
oczywiście.
Znacie Świnoujście, to będzie właśnie przy jakby przed portem, przed gazoportem jeszcze od strony dojazdu do Świnoujścia, czyli tak naprawdę od strony Międzyzdrojów. Ja zawsze mówię, że jak jeździłam na wakacje do Międzyzdrojów, to tak siedziałam na tej plaży, to tak jeszcze wtedy nie było terminala w gazoportu, to tak sobie myślałam, że Boże, jak był w taki terminal w Świnoujściu, no to tak fajnie.
I wtedy było, mała Marta, patrząc na statki przepływające, stwierdziła, to jest moje życie. Tak, i wtedy, tak. Proszę Państwa, pojawiła się ta pasja, jeżeli chodzi o nasz biznes.
Mm-hmm. No nie, wtedy akurat nie, ale to już było mniej więcej, już było, miało to jakieś tam swoje umocowanie. Ale tak, no i tak sobie myślałam i okazało się, że ktoś to wymyślił faktycznie, więc mamy konsorcjum belgijsko-katarskie, które będzie ten terminal budować. Tam już w ostatnim roku, w każdym razie, odkąd się zrobiło taki właśnie szum wokół tego terminala, no to już te wszystkie tam minister Grubarczyk naobiecywał tych falochromów i wszystkich innych tam pieniędzy na te inwestycje też, które wykona port w związku z budową terminala. Bo to jest jedna rzecz, że konsorcjum jakby wybuduje sam terminal, a inna rzecz, że port też będzie musiał swoje inwestycje infrastrukturalne w tym zakresie poczynić, czy jakiś tort podejściowy, no przypuszczam. Myślę, że ty jesteś o wiele lepiej zorientowany, co port musi zrobić, żeby tą inwestycję jeszcze jakby wspomóc. Tor podejściowy, infrastruktura kolejowa przecież Absolutnie. Też. Zawsze mnie to zastanawia, jak tą linią kolejową, która jest tam taka no, na Wyspę Wolin i do Świnoujścia, jak to wszystko się tam zmieści później, jak będą te potoki ładunkowe przechodziły przez Międzystroje, przez tych wszystkich turystów, którzy tam będą machali kontenerom na powitanie, na pożegnanie. No zobaczymy. W każdym razie w zeszłym tygodniu wielki deal dla Świnoujścia, decyzja środowiskowa wydana. Wiemy, że tam po stronie niemieckiej jakieś głosy oburzenia były ze strony Heringsdorfu i władz Heringsdorfa i mieszkańców, którzy nie chcą tego terminala. No wiadomo, zawsze przy takiej inwestycji ktoś takiej inwestycji nie chce, więc trudno się dziwić też Niemcom, którzy przyjeżdżają na odpoczynek do Heringsdorfu czy do Albeku, że oni nie chcą oglądać kontenerowców, chociaż ja się akurat bardzo dziwię, bo ja bardzo chętnie będę przyjeżdżać i będę oglądać.
No właśnie, do tego będziemy musieli poczekać na rok 2028, aż terminal powstanie. Także i newsy z portu zewnętrznego w Gdyni, bo też i Maciej Krzeziński mówił o tym, że mamy coraz bliżej decyzję i możliwość, że tak powiem, tutaj uzyskania oficjalnych wyników, jeżeli chodzi o postępowanie przetargowe. No i tutaj informacje ze Świnoujścia, także... Bardzo ciekawy czas. No i jeszcze nie zapominając, Buddy Hub buduje Terminal 3. Także dużo się będzie działo.
Właśnie.
Na pewno.
Także nam ta pojemność placu, czy przepustowość placu roczna nam się mocno zwiększy. Nie? Bo Baltic Hub chyba 4,5 miliona docelowo.
Tak.
W Świnoujściu będzie to 1,5 do 2 milionów w TU rocznie przepustowość.
Tak jest. Natomiast czytałem właśnie nagłówek jednego z artykułów, który mówił: budowa terminala kontenerowego otworzy świat dla polskich portów. Dobrze wiedzieć, że w tej chwili ten świat jest zamknięty.
Bo
przez porty w Gdańsku, w Gdyni i zresztą Szczecin, Świnoujście. No ale cóż, ale czasami jak dziennikarze, których serdecznie pozdrawiam, czasami jak coś napiszą, to chyba powinni to przeczytać jeszcze raz. No ale cóż, tak, ale w każdym razie już niedługo otworzymy się na świat, także nie mogę się tego doczekać. No tak, patrząc z perspektywy jeszcze tylko, jakie to są mniej więcej koszty, to jest około 600 milionów euro budowa terminala o przepustowości według władz Zarządu Morskiego Portu Szczecin-Świnoujście. Tutaj mówimy pana prezesa Krzysztofa Urbasia, czy też przetaczamy wypowiedź, 600 milionów euro i 2 miliony TU pojemności. Także kolejny terminal może powstać już całkiem niedługo. No tak, a patrząc na inne terminale znajdujące się w Europie, mamy rekord w Antwerpii, chodzi tutaj głównie o rekord zanurzenia, bo trzeba pamiętać, że statki, które przychodzą do portów Europy zachodniej są wypełnione ładunkami i faktycznie wchodzą z większym draftem, czy z większym zanurzeniem niż te, które przychodzą już do Gdańska, no bo czy do Gdyni, tak? Bo faktycznie już zdążą wyładować dużą część ładunków. A w związku z tym, że importów jest troszkę jednak więcej niż eksportów, to ładowane są kontenery puste, które nic sobie, tak powiem, nie mają wewnątrz. Także draft w Gdańsku, w Gdyni rzadko kiedy jest tak duży. Natomiast w Antwerpii pojawiło się 16 metrów zanurzenia. Także jest to sporo. No a Felixstowe, czy też Felixslow, jak to kiedyś mówiono, ale Felixstowe, żeby nie było niedomówień, chce w tej chwili pogłębiać podejście do portu i podejście, czy właściwie głębokość przy nabrzeżach 8 i 9 z 16 do 18 metrów. I oczywiście zbiegło się to, no jakżeby inaczej, z przyjęciem statku WCL Felixstowe, co za zbieżność i koincydencja, w ramach którego to wejścia statek oczywiście został przyjęty i jego tak zwane techniczne zanurzenie może wynosić do 16,5 metra. Stąd też pewnie władze Felixstowe stwierdził, że warto jednak pogłębić.
Czyli już wiemy, po co OCL nadaje statkom takie nazwy, żeby wpłynąć akurat jak będzie coś, jakieś uczcić, jakieś wydarzenie. Także no, jak coś będzie w Gdyni ciekawego, to na pewno wtedy możemy się spodziewać też na jakieś wielkie otwarcie terminala albo wielkie otwarcie toru podejściowego głębszego. No, w sumie to by się jakby spinało razem z tą wiadomością, którą przed chwilą podałeś, nie? Że jak to będzie pogłębiony, wpłynie OCL Gdynia. Proszę bardzo, wielka fetka.
No właśnie, idealnie, teraz czekamy tylko, czekamy na to, która z tych inwestycji zakończy pierwsza. No mam wrażenie, że pierwsza będzie te trzy, jakby nie było, bo jest już mocno zaawansowana, no i czekamy na pozostałe dwie. Cóż też będzie się działo w tym naszym wyścigu po głębokowodne terminale zarówno w Gdyni, jak i w Świnoujściu. Ale cóż, czas pokaże. Trzymamy kciuki za polską gospodarkę morską, za nas wszystkich. Także cóż, Marta, czy coś mamy jeszcze dzisiaj? Czy możemy życzyć naszym słuchaczom miłego tygodnia?
Możemy im zawsze życzyć miłego tygodnia. Moglibyśmy tak sobie jeszcze długo porozmawiać chyba, bo zawsze coś się znajdzie do omówienia. Ale w sumie zbliżamy się już do 50 minut ponad pewnie, także
tak.
Możemy chyba tym samym zakończyć, życzyć Państwu miłego tygodnia.
Ale jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Słuchaj, no? Przecież nie powiedzieliśmy jeszcze, właściwie to ja na początku
powiedziałem
o naszej imprezie w Warszawie.
O Jezus, no przecież.
No przecież, czyli zapraszamy Państwa do udziału w imprezie organizowanej przez ETA.FM, sympatyków ETA.FM, również zaproszonych sponsorów i firm, które zdecydują się nam, że tak powiem, pomóc w organizacji tego wydarzenia. Będzie można posłuchać Larsa Jensena, będzie można posłuchać innych słuchaczy, spotkać załogę ETA.FM. I kiedy to ma być, Marta?
To będzie 20 listopada w Warszawie. Będzie nas gościł Koźmiński, nie, to chyba Uniwersytet
tak
Koźmińskiego.
Jest, także.
Także wszystkie szczegóły myślę, że będą na naszym profilu jeszcze, na pewno na LinkedInie, na naszej stronie. Jeżeli jeszcze ich nie ma, zapraszamy, będziemy się widzieć na żywo, porozmawiamy. Ja liczyłam na to, że Lars Jensen przywiezie statki Maerska, na których on zawsze tam pracuje. Czasem można zobaczyć, jak Państwo zobaczycie jego profil na Instagramie. Na jakim Instagramie? Na LinkedInie.
Może też ma na Instagramie, wiesz.
Może, ale ja nie mam, więc nie wiem w ogóle. Mam profil na Instagramie do oglądania Minecraft Harder tylko. I tak, także tam zobaczycie, jak Lars Jensen pracuje z jakimiś grupami na szkoleniach, budując statki Maerska z Lego. Także to jest mega, mega zabawa i szkoda, że ich nie zabierze na to wydarzenie, chociaż kto wie.
Kto wie, może będziemy mieli okazję taki statek mieć, a może będzie on nagrodą w jakimś konkursie. Zobaczymy. A w międzyczasie serdecznie Państwa zapraszamy i życzymy udanego tygodnia.
Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dzięki.